Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Jedzenie zwierząt Jonathana Safrana Foera to reportażowo-eseistyczna książka non-fiction z 2009 roku, poświęcona etycznym, środowiskowym i kulturowym skutkom produkcji mięsa. Autor nie przedstawia jej jako prostego poradnika przejścia na wegetarianizm. Punktem wyjścia jest osobiste pytanie o odpowiedzialność za żywienie własnej rodziny, a zwłaszcza dziecka, lecz szybko rozszerza je na system hodowli przemysłowej. Foer łączy wspomnienia rodzinne, rozmowy, analizę informacji o produkcji żywności oraz relacje z miejsc, które zwykle pozostają niewidoczne dla konsumentów. Zasadnicze pytanie brzmi nie tylko, czy ludzie mogą jeść zwierzęta, ale jakie warunki, koszty i decyzje społeczne kryją się za mięsem sprzedawanym jako zwyczajny produkt. Książka bada napięcie między tradycją kulinarną, wygodą i smakiem, a cierpieniem zwierząt, degradacją środowiska oraz zdrowiem publicznym. Jej celem jest zmiana sposobu, w jaki czytelnik ocenia codzienny wybór przy sklepowej półce i przy stole. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, hodowla przemysłowa jako ukryty system produkcji żywności. Najważniejszym przedmiotem krytyki Foera jest hodowla przemysłowa, czyli model podporządkowany maksymalnej wydajności, niskiej cenie jednostkowej i stałej podaży mięsa. Autor pokazuje, że określenia takie jak świeże, naturalne czy rodzinne gospodarstwo mogą przesłaniać realne warunki produkcji. W centrum jego opisu znajdują się zwierzęta hodowane w dużym zagęszczeniu, standardowe procedury ograniczające koszty oraz rozdzielenie konsumenta od procesu, który poprzedza zakup produktu. Ta niewidzialność ma znaczenie moralne. Gdy mięso pojawia się na talerzu jako anonimowy kawałek żywności, łatwiej nie pytać o życie zwierzęcia, pracę ludzi i odpady powstające w całym łańcuchu dostaw. Foer nie twierdzi, że każdy pojedynczy producent działa identycznie. Rozróżnia skalę przemysłową od mniejszych alternatyw, ale podkreśla, że dominujący model rynku kształtuje to, co uznaje się za normalne i tanie. Jego argument nie opiera się wyłącznie na odrazie wobec drastycznych obrazów. Dotyczy przede wszystkim struktury system premiuje efektywność, dlatego dobrostan zwierząt i przejrzystość nie są w nim głównymi kryteriami. Książka zachęca więc do patrzenia na mięso nie jako na neutralny towar, lecz jako na wynik konkretnych decyzji ekonomicznych i politycznych. Po drugie, cierpienie zwierząt i granice codziennego współczucia. Foer stawia sprawę zwierząt w sposób niewygodny, ale nie ogranicza jej do prostego twierdzenia, że ludzie powinni lubić zwierzęta. Pyta, dlaczego wiele osób troszczy się o psy i koty, a zarazem akceptuje praktyki wobec kurcząt, świń, krów i ryb, których nie zaakceptowałoby wobec zwierząt domowych. Nie chodzi mu o zatarcie wszystkich różnic między gatunkami, ani o przypisywanie zwierzętom ludzkich cech. Kluczowa jest zdolność do odczuwania bólu, stresu i lęku oraz wynikający z niej obowiązek ograniczania cierpienia, gdy jest ono przewidywalne i możliwe do uniknięcia. Autor analizuje, jak język przemysłu i zwyczaj kulinarny osłabiają tę reakcję. Zwierzę staje się kategorią produkcyjną, a nie żywą istotą, przez co brutalne elementy hodowli można traktować jako techniczne szczegóły. Foer nie udaje też, że wybory żywieniowe są wolne od wszystkich szkód. Uprawa roślin również oddziałuje na środowisko i zwierzęta. Wskazuje jednak na istotną różnicę skali produkcja mięsa, wymaga celowego rozmnażania, zamykania i zabijania ogromnej liczby czujących istot. W ten sposób książka przenosi debatę z poziomu prywatnego gustu na poziom konsekwencji moralnej. Czytelnik ma rozważyć nie abstrakcyjną miłość do zwierząt, lecz własną gotowość do finansowania określonych praktyk. Po trzecie, środowiskowy koszt mięsa. Od paszy po zanieczyszczenia. W książce kwestia ekologiczna nie jest dodatkiem do argumentu o dobrostanie zwierząt. Foer przedstawia ją jako skutek materialnej skali produkcji mięsa. Hodowla wymaga ziemi, wody, paszy, energii i transportu, a ponadto generuje wielkie ilości odchodów oraz innych zanieczyszczeń. Szczególnie ważny jest mechanizm pośredni. Zwierzęta gospodarskie nie tworzą żywności z niczego, lecz przetwarzają rośliny i zasoby, które mogłyby zostać wykorzystane inaczej. Gdy popyt na mięso rośnie, rośnie też presja na grunty uprawne, zasoby wodne i ekosystemy. Autor wiąże ten problem również z rybołówstwem przemysłowym, gdzie konsumpcja ryb może maskować przełowienie i niszczenie środowiska morskiego. Jego ujęcie nie sugeruje, że jedna zmiana jadłospisu samodzielnie rozwiąże kryzys klimatyczny czy problem degradacji przyrody. Podkreśla raczej, że wybór jedzenia jest powiązany z infrastrukturą produkcji, regulacjami i globalnym handlem. Ta perspektywa utrudnia wygodne rozdzielenie ekologii od codziennego posiłku. Fuller wskazuje, że niższe spożycie produktów zwierzęcych może mieć znaczenie, ponieważ ogranicza popyt na najbardziej zasobochłonne formy hodowli. Argument środowiskowy wzmacnia więc jego główną tezę: prywatne decyzje żywieniowe mają zbiorcze skutki, nawet jeśli pojedynczy zakup wydaje się nieistotny. Po czwarte, rodzinne jedzenie, pamięć i trudność zmiany nawyków. Jedzenie zwierząt wyróżnia się tym, że nie jest wyłącznie analizą przemysłu spożywczego. Fuller pokazuje, że jedzenie niesie pamięć rodzinną, poczucie przynależności, religijne i narodowe tradycje, a także zwykłą przyjemność. W jego własnej historii ważna jest kuchnia związana z żydowskim pochodzeniem rodziny oraz doświadczeniem ocalałych zagłady. Dzięki temu autor unika łatwego założenia, że rezygnacja z mięsa jest tylko kwestią poznania faktów. Nawyki bywają trwałe, ponieważ posiłki przypominają ludzi, dom i wspólnotę. To napięcie nadaje książce bardziej uczciwy charakter. Fuller nie traktuje osób jedzących mięso jako moralnie gorszych ani nie przedstawia własnej postawy jako bezkosztowej czystości. Zamiast tego pyta, czy tradycja musi pozostać niezmienna, gdy wiemy więcej o warunkach współczesnej produkcji. Rozróżnienie jest istotne: dawne rodzinne potrawy i dzisiejsza masowa hodowla nie są automatycznie tym samym zjawiskiem, nawet jeśli łączy je podobny składnik. Autor proponuje, by kulturę kulinarną rozumieć jako coś żywego, co można zachować, przekształcać i uzupełniać nowymi praktykami. Dla czytelnika oznacza to, że etyczna refleksja nie wymaga porzucenia całej tożsamości. Wymaga natomiast uznania, że sentyment nie zwalnia z pytania o realne konsekwencje tego, co podajemy bliskim. Na koniec, odpowiedzialność konsumenta bez iluzji doskonałego wyboru. Fuller nie oferuje jednej uniwersalnej listy zakupów, która miałaby rozwiązać wszystkie problemy związane z jedzeniem. Jego książka skupia się raczej na odpowiedzialności rozumianej jako świadome uczestnictwo w systemie. Konsument nie kontroluje całego łańcucha dostaw, często otrzymuje niepełne informacje i działa pod presją ceny, czasu oraz dostępności produktów. Autor uważa jednak, że te ograniczenia nie usprawiedliwiają całkowitej obojętności. Można pytać o pochodzenie żywności, ograniczać produkty zwierzęce, zmieniać część zwyczajów oraz wspierać większą przejrzystość. Wartość tej propozycji polega na odejściu od fałszywego wyboru między perfekcją a bezczynnością. Nawet niepełna zmiana może ograniczać udział w praktykach, które uznajemy za szkodliwe. Książka pozostaje wyraźnie zaangażowana i jej perspektywa jest krytyczna wobec przemysłowej produkcji mięsa. To nie znaczy jednak, że jej sens sprowadza się do nakazu. Fuller konfrontuje czytelnika z pytaniem, jakiego rodzaju wiedzy woli nie posiadać i dlaczego. Analizuje też rolę opowieści reklamowych, które pozwalają kupować mięso bez wyobrażania sobie jego pochodzenia. Ostatecznie odpowiedzialność konsumencka ma tu wymiar praktyczny i obywatelski. Dotyczy zarówno codziennych decyzji, jak i oczekiwań wobec firm, prawa oraz standardów produkcji żywności. Podsumowując, jedzenie zwierząt warto polecić przede wszystkim osobom, które chcą zrozumieć, co kryje się za codzienną konsumpcją mięsa, ryb i produktów pochodzenia zwierzęcego, niezależnie od tego, czy są wegetarianami, czy nie. Książka będzie użyteczna także dla czytelników zainteresowanych etyką, ochroną środowiska, polityką żywnościową i wpływem przemysłu na język reklamy oraz społeczne przyzwyczajenia. Nie wymaga wcześniejszej specjalistycznej wiedzy, ponieważ Fuller prowadzi argument poprzez konkretne pytania dotyczące posiłków, rodziny i zakupów. Jej korzyść intelektualna polega na połączeniu kilku perspektyw, które często omawia się osobno. Cierpienie zwierząt, zanieczyszczenia, tradycja kulinarna i odpowiedzialność konsumenta okazują się elementami tego samego systemu. Praktyczną wartością nie jest gotowy plan idealnego życia, lecz lepsza zdolność zadawania pytań o źródło, i koszt żywności. Na tle wielu książek o diecie pozycja Foera wyróżnia się tym, że nie koncentruje się na odchudzaniu, przepisach ani prostych obietnicach zdrowotnych. Na tle tekstów stricte filozoficznych wyróżnia ją z kolei osobisty, reportażowy wymiar. Autor nie ukrywa własnego zaangażowania, ale zarazem pokazuje, że zmiana jedzenia dotyka emocji i historii rodzinnej. Dzięki temu książka nie redukuje problemu do tabeli argumentów, zmusza do oceny, czy wygoda, smak i przyzwyczajenie wystarczająco uzasadniają akceptację sposobu, w jaki współcześnie produkuje się żywność zwierzęcą. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jonathan Safran Foer, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.